każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie pojawią się dwaj znani eksperci, a także zapowiemy sobotnią prezentację drużyny Falubazu Zielona Góra na sezon 2019. Na początek jednak temat, o którym było głośno w poprzednim tygodniu. W ostatnim odcinku magazynu rozmawialiśmy z lokalnymi fachowcami o kulisach przejścia Martina Waculika ze Stali Gorzów do Falubazu. A teraz, kiedy te emocje chyba już nieco opadły, poprosiliśmy o chłodne spojrzenie na to nieco z zewnątrz. Znany i ceniony żużlowy ekspert Wojciech Kerber, na co dzień dziennikarz Przeglądu Sportowego, Tygodnika Żużlowego i TVP Sport, podzielił się z nami opinią na temat zmiany barw klubowych przez Słowaka, ale nie tylko.
Jeśli chodzi generalnie o ten rynek transferowy, o to, co się ostatnio dzieje, to mam taki drobny niesmak, ponieważ jest już długa lista nazwisk, które pokazują, że przy zmianie barw klubowych ta kultura gry, mówiąc w cudzysłowie, jest w środowisku żużlowym na bardzo niskim poziomie, ponieważ najpierw chodziło o Grześka Węgotę, później był problem z Marcinem Waculikiem, w międzyczasie doszły nazwiska Porzinga, Gapińskiego, Ułamka, Fajfera. To nie jest oczywiście pełna lista, natomiast wszystkie te nazwiska odchodziły, żegnały się z dotychczasowymi klubami w takiej bardzo napiętej atmosferze. I wiadomo, że każda przedstawiała swój punkt widzenia i miała swoją prawdę, która była bardziej mojsza niż twojsza. Ciężko mi jest oceniać na odległość to, co się stało z Martinem Waculikiem i jaką swoją drogę obrał. Natomiast gdybyście mnie zapytali, z jakim klubem kojarzy mi się Martin Waculik, to szczerze mówiąc miałbym w głowie pustkę. Oczywiście jak się zerknie w jego biografię, to tam czarno na białym jest napisane, że ileś sezonów z rzędu spędził w Unitarnów. Natomiast druga strona medalu jest taka, że w ostatnich 5 latach, licząc ten przyszły sezon, reprezentował i będzie reprezentował w sumie barwy 4 klubów, także widać, że nie jest jakoś specjalnie przywiązany do jednego miejsca. Z drugiej strony trudno się dziwić, ponieważ Martin Waculik jest Słowakiem, wychował się w innym kraju i myślę, że jest takim przedstawicielem i potwierdzeniem tezy, że w obecnym żużlu ścigają się również sportowcy, ale przede wszystkim prywatne firmy. Nicky Pedersen Team, Martin Waculik Racing Team, Emil Racing i tak dalej, i tak dalej. To faktycznie tak się te firmy nazywają, zatrudniają ileś tam ludzi, cały sztab ludzi, a wiadomo, o co chodzi w firmie. W firmie chodzi o to, żeby wpływy się zgadzały. Jeśli wpływy się zgadzają, to znaczy, że firma działa prężnie, więc na pewno finanse są podstawą działania. Myślę, że problem jest bardzo złożony, bo prawda z reguły leży gdzieś po środku. Czasem jest tak, że to zawodnik jest zbyt pazerny i odchodzi z klubu, a czasem jest tak, że klub okazuje się nierzetelnym, czy też wręcz nieuczciwym płatnikiem. Różne rzeczy mówi się o Gorzowie, wiadomo jak wyglądają kontrakty. Część jest objęta audytem, musi być regulowana i z tego kluby się muszą rozliczać. Pozostała część sponsorska, to już jest inna bajka. Nie wiem, jak to de facto wygląda, natomiast widać pod tym względem Martin Waculik jest twardym graczem, jeśli nie zgadza się coś, na co się umawiał. Być może tak było. Jeśli ktoś mu zajdzie za skórę, jeśli krzywo spojrzy lub nie dopełni formalności wynikających z podpisanego kontraktu, to po prostu odchodzi i tyle.
A to, że Słowak zamienił jedną lubuską drużynę na drugą, to jakby też podgrzało tą atmosferę i narobiło jeszcze większego szumu wokół właśnie tego transferu, uważasz?
No myślę, że tak. Każdy transfer między klubem zielonogórskim a gorzowskim jest na waszym terenie szeroko komentowany i znamy historię tych transferów i byli tacy, którzy mówili 100% Falubaz, a różnie się później okazywało. to wszystko wyjdzie wiosną, oczywiście, że tak. No. Natomiast no, taki jest żużel.
Wojciech Kerber opowiedział nam także jeszcze pewną anegdotę prosto z żużlowego parku maszyn, a my pytaliśmy go, czy zawodników z tego ścisłego topu, którzy dyktują warunki na rynku transferowym, no, możemy śmiało nazywać po prostu biznesmenami?
Mnie kiedyś jeden z mechaników żużlowych, pamiętam, zapytał, ile za punkt dostaje siatkarz, i to mnie bardzo rozbawiło, bo to też pokazuje, jak to środowisko jest hermetyczne i jak postrzega sport. Wydaje im się, że gdzie indziej wygląda to podobnie. Wygląda to zupełnie inaczej, bo siatkarz, wspomniany, czy koszykarz nie otrzymuje pieniędzy za punkt, tylko normalną miesięczną pensję, której jest się w stanie spodziewać, bez względu na to, czy gra na boisku, czy siedzi na ławie. W żużlu jest zupełnie inaczej. I dlatego ten żużel, nawet w wydaniu drużynowym, pozostaje sportem wybitnie indywidualnym. A do tego, jak wspominałem, dochodzą jeszcze te firmy, bo obecnie ścigają się na żużlu przede wszystkim firmy, a nie zawodnicy. Zawodnicy mogą karmić swoje ego, spełniać swoje prywatne marzenia, ambicje, cele w cyklu Grand Prix, czy walcząc o medal indywidualnych mistrzostw Polski. Natomiast no, w lidze przede wszystkim liczy się zarobek i tak to będzie wyglądało, dopóty ten zawodnik rezerwowy nie będzie nic dostawał, jeśli nie wyjedzie na tor, i dopóty będzie taki system płatności. Ja nie twierdzę, że mam gotową receptę na to, jak to zmienić, natomiast być może też trzeba się w końcu zastanowić nad tym, czy system płatności nie powinien wyglądać inaczej, że zawodnicy będą mieli jakieś stałe ryczałty, nawet ci rezerwowi, że oni będą mieli komfort, że nie zostaną z niczym. To jest trudny temat, bo mówię, że jest jedynym sportem w swoim rodzaju i zawsze ktoś będzie bardziej pokrzywdzony. Natomiast no, ten system determinuje też takie, a nie inne zachowania, i to jest zbiór firm, z którego trzeba stworzyć team. Czasem się uda, czasem nie.
To tych żużlowców startujących obecnie w elicie i dyktujących warunki możemy nazywać poniekąd biznesmenami?
No, myślę, że oni tak się sami nazywają, bo rzuciłem okiem na rozmówkę, którą przedstawiciel Falu Bazu przeprowadził z waszym nowym nabytkiem, Nickiem Pedersenem, i on powiedział wprost, że on jest biznesmenem i tak jest, chociaż akurat myślę, że do nikiego nie ma się co czekać, bo to jest biznesmen, ale i profesjonalista, i czy startował w Grand Prix, czy teraz nie będzie startował, to myślę, że jego podejście do ligi jest takie same. Zresztą bardzo byłem ciekaw jego postawy w tym sezonie w Grand Prix, ponieważ miałem takie przeczucie, że mimo kapitalnej postawy w zawodach ligowych, on niekoniecznie musi rozgrywać karty w cyklu Grand Prix przy okazji walki o tytuł Mistrza Świata. I tak rzeczywiście było. Też jestem ciekaw, czy utrzyma ten poziom w przyszłym roku.
O Nickim Pedersenie nieco szerzej powiemy jeszcze pod koniec tego programu, natomiast teraz posłuchamy drugiego z naszych ekspertów. Michał Korościel skomentuje i oceni nam transfer juniora Norberta Krakowiaka, który przyszedł do Falubazu z pierwszoligowego Startu Gniezno. Z dziennikarzem Radia Z oraz komentatorem Eleven i Eurosportu rozmawialiśmy także o zielonogórskiej młodzieży.
Falubaz chyba musiał się kimś wzmocnić, bo to szkolenie w Zielonej Górze od lat kuleje. To nawet nie można powiedzieć, że kuleje od czasów Patryka Dudka, bo Patryk Dudek też nie jest produktem zielonogórskiego szkolenia, tylko jest produktem Sławomira Dudka i też jakimś tam samorodnym talentem, powiedzmy. Także to szkolenie kuleje od dawien dawna, można powiedzieć, od Protasiewicza i Walaska, no bo wcześniej się zdarzył Grzegorz Zęgota. No i to chwilę Falubas musi się posiłkować całym szacunkiem jakimś Adamczewskim, Pieszczkiem, teraz musi się posiłkować Krakowiakiem i myślę, że to się skończy tak jak w przypadku, nie wiem, Adamczewskiego, czyli kilka meczów jakichś tam, okej, okay. Nie sądzę, że on będzie w stanie Ekstraligę rzucić na kolana. Z drugiej strony nie ma te Falubas za to krytykować, bo co tu zrobić? No dobra, szkolenie leży, no i co? A Krakowiak to jedna z lepszych opcji, która na rynku pozostała, no skoro ci już wyciągnęli tego Miśkowiaka z Częstochowa, no to te Falubas też nie miał zbyt dużego wyboru. Nie było tak, że mieli 10 i się zastanawiali, który byłby najlepszy. Po prostu to tak jeden z niewielu w ogóle wyborów w miarę sensownych. No, z juniorami to jest tak, że może zaskoczyć. Zdarza się tak, że on jest nieprzewidywalny zupełnie, ale nie przewiduje jakiejś eksplozji formy.
Byłeś na bieżąco rozgrywek pierwszoligowych, śledziłeś te mecze, bywałeś na nich. Jakieś takie, nie wiem, obserwacje twoje na temat tego zawodnika, jego występów w drużynie z Gniezna?
Myślę, że on ma więcej talentu niż Zgardziński, bo moim zdaniem Zgardziński to nie miał za dużo talentu. więcej talentu ma niż Gardziński na pewno, ale też nie jest jakimś takim mega talentem. Moim zdaniem takim porządnym rzemieślnikiem. Tylko mówisz, na takim etapie to tak trudno jeszcze takie jednoznaczne wnioski wyciągać. Moim zdaniem niczym się jakimś wielkim, szczególnym nie wyróżnia, ale też trudno mu zarzucać jakiś tam, że jest słaby, szczególnie w jakimś tam rzemiośle, w jakimś tam elemencie żużlowego rzemiosła. Trzeba poczekać. To Ekstraliga go zweryfikuje i wtedy zobaczymy. Mówię, że jeden z lepszych, których można było wyciągnąć, to tak bym powiedział.
A Mateusz Tonder, Damian Pawlicza, chyba Mateusz Tonder, bo on się w tej lidze gdzieś tam troszeczkę więcej pojawił, chociaż niezbyt często. Ta para no jakoś niespecjalnie ciebie na tą chwilę przekonuje. Ta para zielonogórska, niewiele dotychczas mieli tych szans startu w lidze i właśnie dlatego ten ruch, żeby jakby wzmocnić bardziej tą parę, tak to postrzegasz?
No tak mi się wydaje, że bo może też, żeby trochę była rywalizacja, może trochę na wypadek kontuzji, bo ci juniorzy często miewają. W tamtym roku też Falubas miał problem z kontuzjami juniorów, także chcieli się zabezpieczyć. Ja się nie dziwię się temu ruchom, ale mnie w ogóle denerwuje nie tylko w zielonogórskim klubie, ale w ogóle w klubach różlowych pozyskiwanie tych już na etapie juniora nowych. Każdy klub to oczywiście jest trochę taka idylla, że każdy klub, gdyby miał swoich i dopiero na etapie seniorów, gdyby była możliwość zmiany barw klubowych, to byłby świat idealny. Ale skoro świat nie jest idealny, no to nie dziwię się, że Falubas szukał jakichś wzmocnień, no bo szału w tej swojej formacji juniorskiej nie ma. No a Krakowiak też pewnie jest świadomy, że w Zielonej Górze ma szansę pojeździć. No to nie tak, że on się uparł na Ekstraligę, moim zdaniem. To nie tak, że on się uparł na Ekstraligę i koniecznie chciał jeździć w Ekstralidze. Gdyby miał pójść do Leszna, to wiedziałby, że tam by siedział na ławce na przykład. A w Zielonej Górze zobaczył, że konkurencja jest niewielka i pewnie liczy na to, że będzie miał przynajmniej 3 starty w każdym meczu. To już jest coś. Dla takiego chłopaka 3 starty w meczu ekstraligowym każdym to jest coś. No chyba, że będzie strasznie dawał ciała i wypadnie na korzyść Pawliczaka na przykład.
A słyszałeś o tym całym takim procesie szkolenia, które no jakby wróciło w postaci projektu z trenerem Aleksandrem Janasem, no ale to dopiero tak naprawdę pierwszy rok działalności tego projektu. 3 zawodników zdało licencję, no ale to ciężko wymagać, żeby oni nagle zaczęli jeździć w ekstralidze, prawda? Czyli na efekty tego projektu będziemy musieli zapewne no jeszcze troszeczkę poczekać, prawda?
Tak, ale tu chodzi bardziej fajnie, że są takie projekty, tylko mam wrażenie, że w Zielonej Górze to jest tak, że rozpoczynamy jakiś projekt i już chcemy efektów, już od razu. Z tymi juniorami to trzeba tej konsekwencji, spokoju, poczekać właśnie, tak jak w Lesznie Roman Jankowski może sobie pracować długo, nikt mu tam nie przeszkadza za bardzo. Ja wiem, że w Lesznie to jest taki przykład idealny, gdzie tam co chwilę się mnóstwo chłopaków zgłasza i prowadzeni przez Jankowskiego to chwilę któryś wyraca i oni nie muszą panicznie szukać i panicznie oczekiwać, że już zaraz ktoś się pojawi, bo oni mają ciągłość. Ale ja bym chciał, żeby skoro już jest ten Janas, skoro jest ten nowy projekt, jest ten Krzychu Jabłoński, to żeby to tak też 5-6 lat potrwało, żeby to nie było tak, że zmieni się prezes, zaraz zmieni się wizja, że zaraz trzeba będzie zrobić wynik, bo prezes będzie chciał szybkiego wyniku i znowu to zaniedbamy. Myślę, że konsekwencja, powolne budowanie, praca u podstaw, to jest metoda, no i żeby i czekać na następnego Dudka, bo co innego pozostało. Tak jak kiedyś sobie analizowałem drużynowych mistrzów Polski, powiedzmy w ostatnich kilkunastu latach, to wyszło mi, że tylko raz w ostatnich kilkunastu latach Mistrzostwo Polski zdobyła drużyna, która nie miała jakichś super juniorów. To było Leszno w 2010 roku, które jechało wtedy Sławomirem Musielakiem i Juricą Pawliczem przeciętnym. Takim oni mieli super seniorów i udało im się zdobyć. A później, za każdym razem, od 2010 do 2018 wygrywała ta drużyna, która przed sezonem miała najlepszą parę albo jedną z lepszych par juniorskich. Także nawet jak Falubas ma teraz super seniorów, a nie ma tych juniorów, to ja nie podejrzewam, żeby Falubas mógł się bić o Mistrzostwo Polski, no bo to się zdarza niezwykle rzadko, żeby bez juniorów, to brzydko powiedziane, ale z juniorami przeciętnymi, nazwijmy to, zdobyć Mistrzostwo Polski. Także jeżeli marzy się o tym, no zobacz jak na te 3 ostatnie mistrzostwa Falubasu. W 2013 był Dudek juniorem, w 2011 też był Dudek, w 2009 chyba był jeszcze Zęgota i już Dudek, także te 3 mistrzostwa to były 3 mistrzostwa, kiedy Zielona Góra miała juniora, który mógł wskakiwać za seniora i zastępować. Jak nie było tych juniorów, to już koniec było z mistrzostwami. To jest najprostszy przykład, dlaczego zdobywamy albo nie zdobywamy mistrzostw.
Tyle Michał Korościel i jego opinia, a teraz kilka słów o zbliżającej się wielkimi krokami prezentacji drużyny Falubasu na sezon 2019. To już w sobotę o godzinie 17 w Zielonogórskim Amfiteatrze. O szczegółach prezentacji rozmawiamy z rzecznikiem Falubasu Marcinem Grygierem.
Właściwie już tylko dni odliczamy do prezentacji Falubasu, która już w sobotę w Zielonogórskim Amfiteatrze. No to na co powinni się przygotować kibice, którzy zdecydują się wybrać na to wydarzenie? Jakie dla nich atrakcje przygotowaliście?
przede wszystkim powinni się przygotować na to, że zaprezentuje im się cała drużyna, która w sezonie 2019 będzie walczyć o punkty dla Falubazu. I to jest główna atrakcja. Dużo multimediów, największe ekrany w historii chyba wszystkich prezentacji, które robiliśmy. Film o sezonie, film o zawodnikach i przede wszystkim ich obecność. I mam nadzieję, wspaniała atmosfera. Impreza potrwa około godziny 15 minut. Wiadomo, że to nie jest lipiec i nie ma sensu, nie wiadomo jak te imprezy przedłużać. Zrezygnowaliśmy z tego, co często spotykało się z krytyką, czyli jakieś takie zbytnie rozciąganie prezentacji. Nie nastawiajmy się tutaj na jakieś występy artystyczne i tego typu podobne rzeczy. Przede wszystkim zawodnicy, drużyna, multimedia, doping, na to liczymy i mam nadzieję, że to będzie niezapomniana prezentacja.
Ilu kibiców się w sobotę spodziewacie? Czy docierają do klubu sygnały, jaka to może być ilość?
Po wydarzeniu na Facebooku, po zainteresowaniu, wydaje mi się, że amfiteatr powinien być pełny.
Jeżeli chodzi o jakieś takie informacje organizacyjno-porządkowe, które fani powinni znać przed tym wydarzeniem?
Wejście od godziny 16:30. Wspólnie z Stowarzyszeniem Kibiców Tylko Falubas przyjęliśmy taką zasadę, że wejście jest bezpłatne, natomiast prosimy każdego o przyniesienie tabliczki czekolady i ta czekolada ma być taką wejściówką do amfiteatru. Te czekolady zostaną potem przekazane do paczek w ramach akcji Falubazowe Mikołajki, więc bardzo prosimy o to, żeby się do tej akcji przyłączyć. Wolontariusze z drużyny będą te czekolady odbierać na wejściu. No będzie można coś zjeść, będą normalne stanowiska gastronomiczne, także zapraszamy już chwilę wcześniej do amfiteatru.
Czy do czasu prezentacji jeszcze jakieś kontrakty przewidujecie? Jeszcze ktoś może nowy dołączy, ewentualnie jakiś kontrakt przedłużycie z kimś, kto w sezonie 2018 w Falubazie startował?
A jedną czy dwie niespodzianki zostawiamy już na samą sobotę i wtedy odkryjemy wszystkie karty.
Nam udało się nieoficjalnie ustalić, że Falubas na prezentacji pochwali się jeszcze przedłużonymi kontraktami z dwoma zawodnikami, którzy mieli ważne umowy z klubem w sezonie 2018. Więcej dowiemy się w sobotę oczywiście w amfiteatrze, a pod koniec programu wracamy jeszcze do Wojciecha Kerbera. Naszego eksperta postanowiliśmy poprosić o podsumowanie transferów Falubazu. Ponadto fachowiec wypowiedział się szerzej na temat Nickiego Pedersena i między innymi jego stylu życia.
Na pewno Falubas bez wątpienia okazał się królem polowania, bo sprowadzić dwa tak wielkie nazwiska w obecnych czasach to jest duża sztuka. Widzimy wszyscy, co się dzieje ze Speed Karmatorem Lublin. Mają ogromne pieniądze, tylko nie mają na kogo ich wydać, nie mają komu ich wcisnąć. I myślę, że pod tym względem na pewno Falubas jest wygranym tego rynku transferowego. Cokolwiek się zadzieje wiosną i latem przyszłego roku, no tego nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Żużel jest takim sportem troszkę podobnym do skoków narciarskich. Nigdy nie wiadomo, kto w jakiej dyspozycji wyskoczy. Natomiast zrobił to, co planował i skład ma naprawdę fajny. Mam tylko nadzieję, że przy tej piątce seniorów, o której wszyscy mówią, zacznie też tak metodycznie, powolutku, ale cały czas do przodu rozwijać jeden z juniorów, bo wydaje się, że od czasów Patryka Dudka to nie pokazał się nikt w Falubazie, kto by jakoś zawojował świat, czy nawet Polskę. Myślę, że to czas najwyższy, żeby w takim ośrodku rozwinęli się wychowankowie. Myślę, że wszyscy na to czekacie.
Jeszcze tylko chciałem Ciebie o Nickiego Pedersena dopytać, czy tutaj z tym transferem no, nie wiążesz jakichś obaw w postaci chociażby wieku Duńczyka, chociażby tego, że niedawno, przecież jeszcze nie tak dawno wrócił on po bardzo poważnej kontuzji. Czy jakieś obawy masz może w przypadku jakiegoś poważnego ewentualnego upadku z udziałem tego zawodnika, no i brak tych startów w Grand Prix? Czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie w przyszłym sezonie w jego przypadku?
Jeśli chodzi o kontuzję Nickiego Pedersena, to one były rok temu. Poprzedni rok Niki przejechał w miarę bezboleśnie, chociaż też się nie było bez upadków i bez drobnych kontuzji. Natomiast to jest twardziel, jakich mało, i on to w minionym sezonie pokazał, jeżdżąc z złamaną ręką, także tu nie miałbym żadnych wątpliwości. Ja go podziwiam, muszę powiedzieć, ponieważ to jest biznesmen, o czym sam wspominał, ustawiony. finansowo zabezpieczony, świetnie żyjący, natomiast wciąż chce mu się ryzykować na torze. To pokazuje, że on kocha ten sport, kocha wygrywać, nienawidzi przyjeżdżać z tyłu i myślę, że po nikim widać troszeczkę wiek i to było właśnie widać w cyklu Grand Prix, bo niektórzy mówili wiosną, że tak jak Niki teraz dominuje, to nie dominował nigdy. Ja się z tym nie zgadzałem, ponieważ Niki prawdziwym dominatorem był w sezonach, zdaje się, 2007-2008, tak, kiedy zdobył dwa razy z rzędu tytuł mistrza świata. On wtedy przede wszystkim dominował i górował nad wszystkim sprzętowo. Na tej umownej linii 300 metrów, której dziś już nie ma, to on miał motor 2 przewagi nad konkurencją. I wtedy był faktycznie dominatorem. W tym sezonie wyglądało to w lidze kapitalnie, natomiast miał też przy tym wszystkim dużo szczęścia. To nie było tak, że te zwycięstwa ligowe przychodziły mu z łatwością. Zresztą końcówka sezonu już nie była tak wyśmienita. Natomiast on da z siebie wszystko. Poza tym to w lidze polskiej leżą pieniądze na torze i Niki też musi je podnosić nadal, tym bardziej, że lubi żyć na wysokim poziomie. Jego życie prywatne też go troszeczkę kosztuje, tak mówiąc pół żartem, ten park maszynowy w swoim życiu prywatnym też lubi raz na jakiś czas zmienić. Lubi wyjechać na fajne wakacje, a to wszystko kosztuje. Ale przede wszystkim jest to naprawdę sportowy z pełną gębą, twardzie dla Kichwała.
Tyle Wojciech Kerber i to wszystko w tym programie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński. Do usłyszenia.
Każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.